ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Jak jednak złapać te 770 miliardów złotych dla Polski z Unii Europejskiej? Pamiętacie tamte billboardy? Rząd się swego czasu chwalił pieniędzmi, których Unia nie chce mu teraz wypłacić, bo demoluje sądy, a Europa powiązała pomoc z praworządnością. Ale jak sugerujemy w audycji, Warszawa zdaje się mięknąć. Na polu walki jest już chyba tylko minister sprawiedliwości. Rafał sugeruje, że rząd mentalnie już odpuścił i prędzej czy później ulegnie. A wtedy jest szansa na potężną gotówkę. Wsparcie budownictwa mieszkaniowego albo firm, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Ale też pomoc dla szpitali powiatowych czy samorządów. Sami słyszycie, wciąż jest o co walczyć. Wiesz, że ja już zgłupiałem, ile tak naprawdę tych pieniędzy z Europy miałoby do nas popłynąć, jeżeli w ogóle miałoby popłynąć. I widziałem Donalda Tuska, który próbował to wszystkim zwizualizować i mówił, że to idioci, bo nie chcą tych pieniędzy wziąć. Dzisiaj, a nagrywamy to spotkanie po 20 lutego, jakie są szanse na to, że cokolwiek zobaczymy?
Ja też powiem szczerze, że już przestałem liczyć te pieniądze, ponieważ...
Spisałeś się na straty.
Nie, ponieważ rzeczywiście jest to skomplikowane, jest tego na pewno bardzo dużo, ale przede wszystkim przestałem je liczyć, ponieważ tak naprawdę to nie ma aż tak dużego znaczenia, czy to jest 100 miliardów, czy 110 miliardów. Ważne, że to jest dużo i że one są potrzebne w polskiej gospodarce. Robią różnicę, z pewnością. I rozmawialiśmy o tym parę miesięcy temu, prawda? Na jesieni ubiegłego roku i wtedy mówiliśmy o tym, że tak właściwie nie ma szans na to, żeby Polska dostała pieniądze z Funduszu Odbudowy, bo tak właściwie nie ma podstaw, żeby je dostała, ponieważ te przeszkody, które istnieją i przez które te pieniądze są zablokowane, dalej będą istnieć i nic się tutaj nie zmieni. Musiałoby dojść do jakiegoś przełomu w sposobie myślenia po stronie partii rządzącej w Polsce. No albo Europa musiałaby ustąpić, ale to też jest niezwykle mało prawdopodobne, bo niby dlaczego miałaby ustępować? To też nie jest taka rzecz, która jest kwestią życia i śmierci w Komisji Europejskiej, żeby koniecznie robić dobrze polskiemu rządowi, więc nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby Bruksela ustępowała. A w Polsce oczywiście to jest kwestia ideowa, to jest jeden z filarów całego rozpisanego na lata programu PiS, w związku z tym nie ma tutaj szans na porozumienie. I minęło kilka miesięcy, parę rzeczy się zmieniło i mam wrażenie, że dzisiaj już pojawiają się te szanse. Dlatego wracamy do tematu.
Ale pojawiają się szanse, bo my miękniemy, czy oni miękną?
My miękniemy. Mam wrażenie, że zbliżamy się, przygotowujemy się mentalnie. Premier Morawiecki przygotowuje Jarosława Kaczyńskiego, tak mi się wydaje, mentalnie, bo to wymaga
niewyprowadzania flagi Unii Europejskiej.
Tak, do takiej kapitulacji, czyli do takich zmian w systemie sądownictwa w Polsce, które będą wystarczające, trudno powiedzieć jak konkretnie one będą wyglądać, ale będą wystarczające do tego, żeby przekonać Brukselę, żeby nam te pieniądze odblokowała. Pojawiło się parę istotnych zmian. Pojawiła się przede wszystkim inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, który się wybija na niepodległość ewidentnie w swojej drugiej kadencji. No bo tak właściwie co on ma do stracenia w tym momencie? Trzeciej kadencji tak nie będzie. Jest niezależny od prezesa PiS-u. Co mu może prezes PiS-u zrobić w tym momencie? Tak? No, nie pozbawi go żadnego urzędu, ani wiadomo też, że Andrzej Duda już nie będzie nigdzie kandydować w Polsce, bo no będzie byłym prezydentem.
Ta, no, no w partii może ewentualnie mógłby
coś zrobić.
Ale...
Czytałem takie opinie, że on będzie się starać o jakąś karierę międzynarodową w jakichś instytucjach, a żeby zrobić karierę w instytucjach międzynarodowych, no to
angielski
trzeba
już
się
opanowany, więc
trzeba się polubić z Zachodem, który o tym decyduje.
No, tak? Ale co, polubisz się w 2 lata? Czy w rok?
Tak, myślę, tak? Że, okay. Tak, no myślę, że czemu nie.
Myślę, że drugim Tuskiem
cynicznie, nie będzie. Cynicznie patrząc na sprawę, trzeba powiedzieć, że trochę pomaga w tej odbudowie pozycji polskiego prezydenta konflikt na Ukrainie, bo jednak oczy całego świata są tutaj zwrócone. Tak? Nagle prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni do liderów europejskich i wśród tych liderów jest też prezydent Polski.
Jest, no musi być.
Z punktu widzenia geopolitycznego jest to jakby oczywiste, tak? Więc on jakby wchodzi w ten krąg, w którym rozmawia się o ważnych rzeczach i oczywiście to jest korzystne. W ogóle dla Polski też jest korzystne, bo w końcu jest to głowa państwa. I on może próbować wykorzystywać to do tego, żeby poprawiać sobie te stosunki. Tak? On zablokował tą całą chryję z TVN-em przecież wcześniej. I teraz występuje też z inicjatywą likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. I ten projekt oczywiście jest daleko niedoskonały i tam brakuje wielu różnych rzeczy. Ale to jest jakiś gest.
Ale myślisz, że to jest
gest? Jakiś ruch w dobrą stronę.
Ale to jest, naprawdę czuję, że to jego, czy to jest wszystko podrzucone mu na stół przez partię? Mówię, a Andrzej, zrobisz to, bo dobrze wyjdzie. Nie mamy jak się wycofać dyktować twarzą, więc użyjemy twojej twarzy.
Mi się wydaje, że jemu partia już nie dyktuje. Właśnie okay. Z tego powodu, że właściwie on...
To przechodząc do kasy, zakładamy,
natomiast oczywiście to nie znaczy, że oni za chwilę będą w konflikcie jakimś, tak? Natomiast on został osobnym, niezależnym bytem. I z drugiej strony Komisja Europejska, mam wrażenie, że też podchwytuje to, ponieważ po pierwsze Komisji Europejskiej na pewno nie zależy na tym, żeby gnoić Polskę za wszelką cenę i żeby sadystycznie do tematu podchodzić, tak? I jeśli jest jakaś mglista szansa na porozumienie, to okej, spróbujmy. Oni, mam wrażenie, że mają tutaj otwartą głowę w tą stronę. Po drugie są zabezpieczeni, ponieważ ten fundusz odbudowy działa w taki sposób, że nawet jak go Komisja Europejska klepnie i nawet jak zostanie odblokowany ten fundusz odbudowy, to w Polsce oczywiście premier Morawiecki będzie mówił o ogromnym sukcesie i o wielkim zwycięstwie. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że te pieniądze będą płynąć, bo ten fundusz jest tak skonstruowany, że najpierw musisz coś zrobić, a potem Unia ci to zrefunduje, sprawdzając, co zostało zrobione, czy zostały wypełnione tak zwane kamienie milowe, które są tam w szczegółach zapisane. I wśród tych kamieni milowych można teraz zapisać na przykład likwidację właśnie Izby Dyscyplinarnej albo ponowne uchwalenie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na przykład. I dopóki Polska tego nie zrobi, wiesz, fundusz będzie niby klepnięty, premier ma się czym chwalić, ale dopóki nie zmieni Krajowej Rady Sądownictwa, pieniądze jednak nie popłyną, czyli jakby ten problem tak naprawdę pozostaje. Natomiast Komisja Europejska może zdecydować się na taki gest odblokowania tego funduszu, także po to, mam wrażenie, żeby dać premierowi Morawieckiemu szansę na świętowanie w Polsce, żeby wzmocnić jego pozycję. Bo wiesz, mam wrażenie, że mamy taką sytuację, że rozmawiają ze sobą przedstawiciele dwóch stron, którzy nie są radykałami. Każdy ma swojego radykała za plecami. Po stronie unijnej masz Ursulę von der Leyen, Komisję Europejską, która rozmawia z Morawieckim, a z tyłu ma znacznie bardziej radykalny Parlament Europejski, który domaga się jak najszybciej, jak największych sankcji dla Polski i kilka krajów, tam Holandia, Szwecja i tak dalej. Tak? Oni są znacznie bardziej radykalnie nastawieni. Komisja Europejska jest spokojniejsza. A po polskiej stronie masz Morawieckiego, który oczywiście na użytek Polski wygaduje jakieś niesamowite głupoty, ale tak naprawdę jak jedzie do Brukseli, to rozmawia w sposób rozsądny. A ma za plecami Zbigniewa Ziobro, Solidarną Polskę i całych tych wszystkich, wiesz, szaleńców realizujących często, nie wiem czy chcący, czy niechcący, ale tak naprawdę agendę prorosyjską, skłacając wewnątrz Unii państwa. Więc z pewnością jest tak, że Komisji Europejskiej nie zależy na tym, żeby poprzez ciągłe odmawianie Morawieckiemu budować pozycję Ziobry. No bo to buduje pozycję. Tak, Zbigniew Ziobro może pokazywać palcem i mówić, zobaczcie, jemu się nic nie udaje, on tylko ustępuje, nie dostaje żadnych pieniędzy, jest jakimś frajerem miękiszonem i my będziemy lepsi i w ogóle wyjdziemy z Unii Europejskiej. To na pewno Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że taki scenariusz może być realizowany i nie będzie chciała do niego dopuścić. W jaki sposób do tego nie dopuścić? Dając Morawieckiemu jakieś malutkie zwycięstwo do tego, żeby mógł nim pomachać w Polsce, się pochwalić, żeby mógł nim pomachać do Jarosława Kaczyńskiego też, prawda? I zameldować wykonanie zadania. Moim zdaniem tą funkcję może odegrać właśnie odblokowanie Polsce funduszu odbudowy, jako taki gest, który będzie istotny wizerunkowo. Tak naprawdę nie będą z tego tytułu natychmiast płynąć żadne pieniądze do Polski, bo tam dalej będą kolejne warunki, ale medialnie to będzie ogrywane jako wielkie zwycięstwo premiera w Polsce.
Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 3 marca, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym, niż go zastało.
Można zarobić pieniądze teraz, ale możliwe, że z tym ociepleniem i zmianami klimatu nie będzie komu to wydawać jakby za kilkadziesiąt lat.
Nawet ci, którzy chcą inwestować w zielone, też chcą zobaczyć, że jest potencjał w biznesie.
Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Dobra, zakładając, że to jest tak realizowane, te pieniądze nagle się pojawiają, tak jak mówisz, nie od razu, ale gdzie one mają szansę się w gospodarce pojawić i co one dobrego mogą zrobić.
To jest dość szczegółowo rozpisane, w jaki sposób te pieniądze mogą pracować. Fundusz Odbudowy różni się od tych innych funduszy unijnych w taki sposób dość istotny, właśnie dlatego, że jest bardziej szczegółowy. No i w przypadku Polski, no to wiadomo, że tam dość istotne są inwestycje związane z modernizacją energetyki, energetyka odnawialna, wszystkie te zielone.
A co ty, to trzeba będzie te żarówki pozdejmować wszystkie wtedy.
Tak, no chyba
jak
tak.
Jak dobrze wykorzystamy te pieniądze wreszcie.
Chyba już trzeba wtedy będzie pozdejmować, tak. Mm. Może już wtedy nawet rząd dojdzie do wniosku, że nie ma potrzeby tego wieszać. Fajnie by było. A więc tego typu historie, różnego rodzaju historie związane z cyfryzacją, czyli takie rzeczy, które są bardzo pożyteczne dla gospodarki i w których jesteśmy do tyłu i pewnie gdyby Unia nie przyszła i nie pokazała palcem, że tutaj proszę, na to damy pieniądze, tak? Na to nie damy, a na to damy, no to pewnie sami z siebie byśmy na to nie wpadli, pewnie PiS miałby zupełnie inne priorytety, a tak dzięki temu pomysłowi unijnemu właśnie te gałęzie mogą być finansowane i mogą się dzięki temu lepiej rozwijać. Oczywiście, dlaczego Polska w ogóle ma kapitulować, co się takiego zmieniło? No, rośnie siła argumentów po stronie Brukseli. No, mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli właściwie jest otwarta droga do tego, żeby blokować nam nie tylko Fundusz Odbudowy, ale także wiele...
Czy różnych... każdemu krajowi, który będzie robił tak jak my czy Węgry.
Tak, tak. I wiele innych funduszy może zostać zablokowanych. Wracając do Funduszu Odbudowy, jeśli on nie zostanie klepnięty w najbliższych miesiącach i nie zostanie rozdysponowany do końca roku, to w ogóle 70% tam 70%
tak. Tak, tam znaczy, przepada.
Przepada. Robi się gorąco od strony kalendarza z czasem, no i widać, że ta siła po stronie unijnej rośnie. My możemy tylko pyskować ustami ministra sprawiedliwości albo kogoś tam z Trybunału Konstytucyjnego, ale wiadomo, że nikt na to nie zwraca uwagi po stronie europejskiej, bo właściwie to nie ma żadnego znaczenia, co tam sobie Trybunał Konstytucyjny uchwali w Polsce, bo i tak nie jest on uznawany w instytucjach europejskich. Więc tak naprawdę ta siła argumentów po stronie Brukseli rośnie i widać coraz wyraźniej, że rzeczywiście możemy zostać bez pieniędzy. A wydaje się, że Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on sobie zdaje sprawę z tego, że bez tych pieniędzy nie da się realizować w ogóle niczego pożytecznego w Polsce. A mam wrażenie, że on chciałby realizować różne pożyteczne rzeczy, że on ma też jakieś tam wyobrażenie modernizacji Polski w taką stronę, żeby ona mogła szybciej doganiać Zachód. Oczywiście on ma swoje własne wyobrażenie, które kłóci się z wyobrażeniami wielu innych ludzi.
Prawda.
Ono
jego
jest specyficzne.
Jest moim zachodem.
Tak, jest specyficzne, ale on na pewno nie jest zwolennikiem wychodzenia Polski z Unii Europejskiej. W to akurat nie wierzę. Mamy masę innych zwolenników takiego ruchu, ale on chyba do tego nie należy, więc myślę, że on też jest w stanie dojść do takiego wniosku, że być może warto odpuścić te nieudane zmiany w sądownictwie po to, żeby nie palić mostów w kontaktach z Unią Europejską, a jeszcze do tego dostać trochę miliardów.
Tylko z drugiej strony myśmy już te pieniądze w jakimś sensie wydali, to znaczy kiedy wracał premier z Brukseli.
Opowiedzieliśmy o tym, że...
Myśmy powiedzieli, tak. Że ta kasa jest i teraz poszło to w billboardy. Zostało właściwie w jakimś sensie właśnie takim komunikacyjnym wydane, a tu guzik.
Billboardy oglądać,
ostatnio...
Za oknem jest taki jeden
jest
duży.
Jest jeden, duża żarówka jest. Ale jest coś takiego, tak? Że ta władza zanim coś zrobi, zanim dokończy, to już o tym opowie
tak,
i
tak.
To w głowach zostaje, że rzekomo to zostało zrobione.
Dzisiaj no Polski z Polskim Ładem tak było przecież.
No tak, choć akurat Polski Ład się tak rozwalił, że myślę, że po jednej i po drugiej stronie właściwie sympatyków i nawet niesympatyków Prawa i Sprawiedliwości wszyscy wiedzą, że to jest po prostu zło, to co zostało zrobione. Po prostu zło.
Ale wiesz, niedługo będzie pierwsza rocznica, bo Morawiecki chyba opowiadał o Polskim Ładzie w maju, tak mi z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. W maju opowiadał, jaki piękny program przygotował na kolejny rok i minie rok, będzie połowa kolejnego roku i...
Jaką piękną poprawkę przygotowaliśmy, zobaczcie.
Tak, no z tym opowiadaniem to jest ewidentnie minus tego rządu i tej partii, że ona opowiada niestworzone historie na początek, najpierw, a dopiero jak potem ktoś pyta o szczegóły, to oni mówią, właściwie to nie wiemy, bo dopiero musimy to przygotować.
Tak.
Ale już opowiedzieli wszystko.
To prawda.
Czasami
i to na poziomie
można mieć
rządu...
wrażenie, że im się wydaje, że tak właściwie na tym polega rządzenie, na opowiadaniu tylko.
No, ale wiesz, propagandowo mocni. Zresztą te pieniądze, myślę, że gdyby one się pojawiły, no to też pojawią się w idealnym momencie. Będą wybory, za chwilę będzie co wydawać i jaką historię opowiadać. Więc jeżeli one by się pojawiły, no to znów będzie można czarować, co też za nie nie zrobimy i jakim to krajem, mlekiem i miodem płynącym Polska po wyborach może być.
Natomiast oczywiście cały czas jest to ryzyko, że jeśli jednak coś będzie szło
Ziobro
nie
górą.
Tak po naszej stronie, tak na przykład, no to jest ta nowa możliwość używania mechanizmu jak to się nazywa, mechanizm, Boże, już teraz wyleciało mi z głowy, no to, że możesz zablokować więcej funduszy unijnych, jeśli nie są przestrzegane zasady praworządności w kraju. Czytałem dość uważnie komentarze różnego rodzaju osób, które pilnie śledzą ten proces po stronie europejskiej, prawników, profesorów prawa często, i zauważyłem, że oni dość często pisali na Twitterze, że teraz droga jest otwarta do używania tego mechanizmu, natomiast ten mechanizm najprawdopodobniej zostanie użyty wobec Węgier, ale nie wobec Polski. Mhm. I to też jest bardzo ciekawe. I też jest ciekawa argumentacja, ponieważ ten nowy mechanizm, te zapisy tego nowego mechanizmu pokazują, że to ma być jednak dość ściśle powiązane z kwestiami finansowymi, budżetowymi właśnie, kiedy fundusze unijne są źle rozdysponowane, tak, są wydawane. No to Węgry są doskonałym przykładem na taką sytuację. Tam właściwie partia i koledzy Orbana rozkradają sporą część tych pieniędzy od wielu lat, więc to jest idealny przykład na to, żeby dowalić im właśnie taką procedurą, tak, takim mechanizmem i im te pieniądze zablokować. Natomiast w Polsce niekoniecznie, ponieważ Polska wydaje pieniądze unijne raczej w sposób prawidłowy, wydaje je dobrze i skutecznie od wielu lat, i tutaj trzeba by się było trochę bardziej nagimnastykować, żeby uzasadnić taką procedurę wobec Polski, chociaż jest to jak najbardziej w zasięgu ręki, jeśli chodzi o Brukselę, i to jest możliwe. Natomiast Węgrzy tutaj nadają się do tego pierwszego ruchu zdecydowanie bardziej, i to też może mieć ciekawe znaczenie dla Polski, ponieważ na Węgrzech są wybory już teraz, w kwietniu, na początku kwietnia. I jeśli Komisja Europejska będzie teraz wykonywać jakieś ruchy, no to być może to wpłynie na wynik wyborów. Wpłynie to na nastroje Węgrów, a to z kolei przełoży się na wynik wyborów. I teraz pytanie, w jaki sposób? Ponieważ tam w sondażach prowadzi Fidesz, ale przewagę ma niewielką. Oni to mogą przegrać, bo tam jest różnica znacznie mniejsza niż w poprzednich wyborach, więc to jest na ostrzu noża.
Poczekaj, bo wybory wyborami, ważne, kto liczy głosy, kochany.
Orban? Tak, chociaż wiesz, jak były ostatnie wybory samorządowe na Węgrzech, to się okazało, że przedstawiciel opozycji wygrał te wybory w Budapeszcie na przykład, tak? Więc jeśli tutaj sugeruje, że Orban mógłby je sfałszować po prostu, to...
Nie pozwolić sobie przegrać, ja wiem, czy tam fałszować zaraz, wiesz.
Wiesz, fałszować wybory też trzeba umieć, i też trzeba mieć aparat do tego gotowy, tak, który potrafi to robić tak, żeby nikt nie wyłapał. Chyba, że już masz taką sytuację jak w Rosji na przykład, że w ogóle nikt się tym nie przejmuje i wszyscy wiedzą, że one są sfałszowane i oni tam nie przykładają się do tego. I potem wszyscy międzynarodowi obserwatorzy widzą to, że zostały sfałszowane, no ale co im zrobisz, nie? Nie, no myślę, że są jednak szanse na to, żeby to były uczciwe wybory, i w uczciwych wyborach są szanse na to, że Fidesz w uczciwych wyborach przegra. I wiesz, i to rodzi niesamowite konsekwencje dla Polski, jeśli Fidesz przegra.
Ty mówisz konsekwencje, ja myślę szanse, no bo gdyby tak się okazało, no to właściwie zobacz, to byłoby też niezłe paliwo dla polskiej opozycji, no i nawet w tej rozmowie umownie, zwał jak zwał, między Warszawą a Brukselą dzisiaj, o tej kasie, czy w ogóle o tej naszej izbie dyscyplinarnej i całej tej, pożal się Boże, reformie, no to też światło było zupełnie inne i kontekst też.
Tak, z pewnością to miałoby znaczenie dla polskiej sceny politycznej, dla klimatu na tej scenie. Wszyscy ci drobni posłowie z PiSu zobaczyliby na własne oczy, jak bardzo można, w jaki sposób można przegrać wybory i zniknąć ze sceny politycznej, i to pewnie by wpłynęło na tą dynamikę polityczną także w Polsce. Natomiast chodziło mi o jeszcze jedną rzecz, bo zanim Unia uchwaliła ten mechanizm nowy, na który teraz zezwolił Trybunał, i zanim wymyślono fundusz odbudowy, który został nam zablokowany po tym, to wiele lat temu Unia miała do dyspozycji, w sytuacji, w której jest państwo, które łamie zasady praworządności, miała tylko jedną procedurę, tak zwaną procedurę artykułu 7. Jest w traktacie Unii Europejskiej artykuł 7, który mówi o tym, co można zrobić państwu, które zachowuje się niedobrze, generalnie łamie zasady, tak, unijne. I tam taką najgrubszą karą na samym końcu jest to, że możesz to państwo pozbawić nawet prawa głosu w instytucjach unijnych, co moim zdaniem politycznie jest bombą atomową, co byłaby niesamowita hańba dla polskiego rządu, gdyby on doprowadził do takiej sytuacji, że Unia pozbawia nas, że my jesteśmy w tej Unii, ale oficjalnie na papierze nie mamy do niej nic do powiedzenia, bo zostaliśmy pozbawieni prawa głosu. Kompromitacja totalna, tak? I nie grozi nam ten scenariusz, dlatego że w tej procedurze na jednym z etapów jest wymagana jednogłośność w Unii Europejskiej. I ta procedura się toczy wobec Polski i wobec Węgier. I ta jednogłośność nie jest możliwa, bo w sprawie przeciwko Polsce stawiają się Węgrzy, a w sprawie przeciwko Węgrom stawiają się Polacy i chronią się nawzajem, tak? I Unia nie jest w stanie tego obejść od wielu lat. I w sytuacji, w której Orban straciłby władzę i na Węgrzech pojawiłby się nowy, rozumiem, że proeuropejski rząd, no to ten układ upada i odpalenie tego artykułu 7 wobec Polski jest na wyciągnięcie ręki, jest możliwe. I to jest dodatkowy, niesamowicie mocny argument w ręku Komisji Europejskiej. I w takiej sytuacji moim zdaniem ta kapitulacja Polski i to przywracanie praworządności w Polsce pod naciskiem Unii Europejskiej i pod groźbą odcięcia nam znacznie większej kwoty kwoty miliardów euro niż do tej pory, to by sprawiało, że ten nagły odwrót i powrót do zasad niezawisłości sądów i tak dalej, moglibyśmy zobaczyć, że to się dzieje znacznie szybciej. Tak? I takie mogłyby być skutki przegranych przez Orbana wyborów na Węgrzech na początku kwietnia. Natomiast oczywiście, że to jest otwarta kwestia, nie wiadomo, czy tak się stanie. Natomiast to byłoby ciekawe.
Nikomu źle nie życzę, ale jemu akurat w kontekście politycznym tak.
No, wielki przyjaciel Władimira Putina.
No, wie, kiedy się dzieć cicho.
W każdym razie moim zdaniem to wszystko, o czym mówiliśmy, to sprawia, że sytuacja wygląda trochę inaczej niż pół roku temu, bo pół roku temu w ogóle nie było o czym gadać. Natomiast teraz rzeczywiście pojawiają się takie niuanse i takie różnego rodzaju zagrywki z jednej i z drugiej strony, które pokazują, że chyba obydwie strony dojrzały, przemyślały sobie to wszystko, przespały się z tym i dojrzały do tego, żeby jednak zbliżyć stanowiska i iść w stronę jakiegoś tam porozumienia.
Choć tak jak mówiliśmy o kasie, tutaj nie mówimy o małych pieniądzach. Powiedziałeś, Polska nie wydaje ich źle, rozliczane są nieźle, ale z drugiej strony mówimy o gigantycznych pieniądzach i gdyby miały być wydawane przez te ekipy chociażby na te zielone rzeczy, to już wątek na zupełnie inną audycję, ale nie miałbym takiego poczucia pewności, że to zostanie po prostu zrobione dobrze. Nie? Bo jeszcze mieć kasę, ale dobrze i mądrze ją wydać, to jest inna sprawa.
No a poza tym główny problem z tym brakiem praworządności polega na tym, że jeśli by taka twoja obawa się zrealizowała, czyli gdyby się okazało, że ktoś faktycznie przepuścił w zły sposób pieniądze unijne w Polsce, mówiąc wprost, po prostu je gdzieś tam ukradł, no to jaka jest dalej procedura? Tak? Dalej procedura jest taka, że w pewnym momencie ta sprawa może trafić do sądu, który może rozstrzygać, kto ma rację. Bo, no bo Polska pewnie się wtedy nie zgadza z tym, że tak się stało, a Unia mówi, że tak się jednak stało. No i jest spór i to idzie do sądu. Nie? No i w tym momencie, żeby to rozstrzygnąć w sposób profesjonalny i legalny, potrzebny jest niezawisły sąd. I żeby ten sąd był niezawisły, to cały system sądownictwa musi być niezawisły, a tego w Polsce, nie ma w Polsce gwarancji tej niezawisłości w tej chwili. To nie znaczy, że sądy nie są niezawisłe, tak? Bo to byśmy krzywdzili sędziów w Polsce, bo tak bardzo wiele sądów działa w sposób jak najbardziej niezależny. Natomiast jeśli chodzi o cały system, to nie ma tej gwarancji w tym momencie. Tak? Minister Sprawiedliwości może uwalić dowolnego sędziego pod jakimś tam wymyślonym zarzutem, że on wydał jakiś zły wyrok. Tak? W Polsce sędziów się odsuwa od pracy za to, że wydali jakiś wyrok. To jest kompletny absurd. Z Białoruś tak naprawdę, no, w tym kontekście. Tak? No, nie powinny takie rzeczy mieć miejsca w ogóle, a w Polsce mają miejsce w tym momencie. Więc to jest to ryzyko, które może dostrzegać Unia Europejska i to jest ta podstawa, na podstawie której mogą nam właśnie cofnąć więcej pieniędzy. Że jeśli się okaże, że jest jakaś sporna sprawa i trzeba ją rozstrzygać w sądzie, to w Polsce nie ma gwarancji, że taki sąd będzie rozstrzygał w sposób bezstronny, a nie na korzyść partii rządzącej.
I to jest też w ogóle sygnał, jaki z Europy popłynął. Z Irlandii, o ile dobrze pamiętam, z Norwegii także, kiedy chodziło o sprawy karne zupełnie, ale właśnie tamte sądy uznawały, że nie będą wydawać obywateli, dlatego że nie ma gwarancji sprawiedliwego procesu w Polsce.
Tak. I to nie znaczy, że on będzie niesprawiedliwy, nie?
Ale
nie ma gwarancji, więc nie wiadomo. Tak.
Amen. Chciałbym mieć coś takiego jak amerykańscy sędziowie, wiesz, że mogę uderzyć tym młotkiem i kończę sprawę, rozprawę. I kończyłbym podcast i byśmy wyszli ze studia po prostu.
Szklanką.
No. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.